Sytuacja jest następująca. Księga Sędziów. 6 rozdział z Księgi Sędziów. Spotykamy tam Gedeona. Pamiętacie, pewnie sędziowie to byli ci przywódcy izraelscy, którzy byli powoływani przez Pana Boga wtedy, kiedy Izraelici doświadczali trudności. Mówiąc delikatnie, odchodzili od Pana Boga, Pan Bóg powołuje sędziego, oni się umacniają, czują się mocni, pewni, przestają potrzebować Boga i znowu odchodzą od przymierza. I taka sinusoida. I w 6 rozdziale Księgi Sędziów czytamy i widzimy sędziego, przyszłego wodza o imieniu Gedeon. Co się dzieje? Madianici atakują Izraelitów tak mocno, że zabierają im zboże, żeby umarli z głodu. I Gedeon, któremu udało się chociaż trochę zachować tego zboża, i wiecie, jest jak taki przestraszony pies, który patrzy wokół siebie, kiedy go zaatakują. I wiecie, on taki skulony w swoim domu, to zboże muci po to, żeby zrobić mąkę i chleb. I w tym momencie jego największego upodlenia życiowego przychodzi do niego anioł i mówi do niego: witaj, dzielny wojowniku. Witaj, dzielny wojowniku. Mało tego, dla Gedeona jest to szok. Mało tego, anioł mówi do niego: ty jesteś tym, który pójdzie i z tą siłą, którą masz, zwycięży. Mało tego, mówi do niego: wystarczy ci tej siły, którą masz w sobie. Paradoks. On zgnieciony, a Bóg mówi: masz siłę. Historia Gedeona uczy nas, że gdy patrzysz na swoje życie, gdy patrzysz na to, co przeżywasz, gdy masz wątpliwości, co się dzieje, gdy może jakiś grzech, który wydawał się, już sobie z nim poradziłem, znowu przychodzi z taką wielką mocą, kiedy on mnie tak upadla, tak odbiera mi taką radość życia, kiedy więzi jakieś są porwane, kiedy przestaje być rozumiany przez najbliższych. Są takie sytuacje w naszym życiu. Ta historia uczy nas i przypomina nam, że wtedy, w tym momencie przychodzi Bóg ze swoją mocą i mówi: chcę się zaangażować w Twoją porażkę, po to, żebyś zwyciężył. Chcę być w tym doświadczeniu. Nie zostawię Cię samego. Chcę być obok Ciebie. Taki jest nasz Pan. Ta historia Gedeona uczy, że dla Pana Boga nie ma sytuacji, w których rezygnuje. Nie ma sytuacji, w których mówi pas. Nie ma takiej sytuacji dla Boga. Ale jest jeden warunek. Mówi: razem zwyciężymy. Razem wygramy. Gdyby ktoś zapytał Ciebie, jaki jest Twój Bóg, którego wierzysz, ateista by Cię zapytał, to co byś powiedział, co byś powiedziała? Jaki jest Twój Bóg? Śmiało. Nie śpijcie. Jesteście zmęczeni po pracy, wiem, rozumiem. Możecie podrzemać trochę, jak chcecie, ale będę czasami starał się Was wyrwać z tego letargu. Jaki jest Wasz Bóg? Najlepszy. Cierpliwy. Jedyny. Kochający. A Jezus mówi o sobie, jaki jest. Bóg mówi, jaki jest nam. Bóg mówi tak: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, kiedy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam się, przepaszę się, każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Nasz Bóg jest sługą. Nasz Bóg jest miłością, która służy. Wyobraź sobie osobę, która najbardziej nienawidzi Cię na świecie, która czeka tylko na Twoje potknięcia, która robi wszystko, żeby Ci się w życiu potknęła noga, który zionie nienawiścią przy każdym kontakcie z Tobą. To zły duch, szatan. Są niestety osoby, które nie wierzą w jego istnienie. Nie mogę tego pojąć. Ale zły duch działa w naszym życiu schematycznie. Oczywiście zły duch czasami sprzyja, pomaga. Ojciec Pio mówił o tym, że zły duch czasami może posłużyć się jakimś dobrem po to, żeby nas unieść, wznieść. Ale potem rzuca o beton bardzo mocno. I zły duch posługuje się kłamstwem. To jest jego metoda. Najpierw kłamstwem o Panu Bogu. Kłamstwem o Panu Bogu, że On nie służy, że On nie jest sługą. On jest tym, który chce Cię zaatakować, który chce Cię zniewolić, który nie chce Twojej radości. Tak zły duch ciągle podpowiada. Przypomina mi się historia pewnej mamy z mojej pierwszej parafii z Mińska Mazowieckiego. Mamy, która miała troje dzieci. I w pewnym momencie wyczuła na swojej piersi, robiąc samo badanie, że ma guza. Pojechała do centrum onkologii, tam zaczęły się dalsze badania. Myślę, że drogie panie, potraficie zrozumieć jako kobiety tę sytuację. I w pewnym momencie w czasie badań lekarz mówi do niej, proszę pani, jest pani w ciąży. W stanie błogosławionym. Początek. Dla niej to jest szok, dla męża też. I lekarz mówi do niej, proszę pani, albo odkładamy pani leczenie, aż pani urodzi dziecko, albo zaczynamy leczyć, ale jakie będą skutki dla dziecka, nie wiem. Ma pani podjąć decyzję do jutra. Tak się składa, że mogłem być obok niej, kiedy ona modliła się, zmagała się. Ona mówi do mnie tak, proszę księdza, jakie ja miałam wtedy myśli o Panu Bogu, jak mi on się wydawał straszny, jaki on był dla mnie nie do pojęcia. Mówię, dlaczego jesteś taki okrutny? Dlaczego tak postępujesz? Dlaczego w swojej wszechmocy taki jesteś? Mówię, proszę księdza, ja miałam takie myśli o Bogu, że ja teraz nawet nie chcę ich powtarzać. Tak działa zły duch. On przychodzi w momencie, kiedy nie jesteśmy mocarzami. Tylko przychodzi w momencie, kiedy jesteśmy upodleni przez różne doświadczenia. I fałszuje nam obraz Pana Boga. A Jezus mówi, szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, czyli gotowych na spotkanie, tych, którzy chcą się z Nim spotkać. Święty Doroteusz, taki święty z VI wieku z Gazy, mówił o trzech płaszczyznach kłamstwa złego ducha. Pierwsza płaszczyzna kłamstwa złego ducha, o której mówił święty Doroteusz, to kłamstwo myśli, które wyraża się przede wszystkim w podejrzliwości. Na przykład rozmawiają dwie osoby, czasami spoglądają w moim kierunku, zły duch przychodzi i mówi, pewnie o tobie, zobacz, kpią z ciebie. Nagrywają się. Kłamstwo myśli. I święty Doroteusz mówi, żebyście nie podejrzewali. Święty Doroteusz mówi, zapytaj, ale nie podejrzewaj. Zapytaj męża, żonę, ale nie podejrzewaj. Upewnij się. Podobno jest tak, że żona jak spojrzy na męża po kilku latach małżeństwa, to już wie, o czym mąż myśli. Tak czy nie? I odwrotnie, on się zastanawia, no, o czym ona myśli. Jak tu zrozumieć swoją żonę, proszę księdza, to ja nie wiem. Ja mówię, nie staraj się rozumieć, ty ją kochaj. Kochaj ją. Nie staraj się rozumieć. Oczywiście rozumiecie, że mówię to w sposób taki, żeby uświadomić nam, że jesteśmy tajemnicą, zagadką dla drugiego człowieka, ale kłamstwo złego ducha przez kłamstwo myśli to podejrzliwość, kłamstwo słowne, no to wiemy, o czym mówimy, prawda? Ktoś kłamie po to, żeby było wygodniej, łatwiej, żeby uniknąć odpowiedzialności, po to, żeby zamazać coś. I wreszcie najgorszy, trzeci poziom, najbardziej tragiczny, to jest kłamstwo życiem. Zły duch kłamie życiem. Jest najbardziej odwróconą postacią świata. Kłamstwo złego ducha życiem. Dobrze. Drugi poziom obok kłamstwa o Panu Bogu to kłamstwo o nas. Kłamstwo o nas. Żeby was trochę obudzić, kto ma stówę pożyczyć? Wziąłem za stówę, a pani? Mogę? Oddam. Dobra, dobra. Umówili się ludzie, że to ma wartość taką, a nie inną. To jest umowa. Tak samo jak złoto jest umową, że jest cennym kruszcem, bo jest go mało. To jest nasza umowa. Zobacz, jeśli ta stuwa jest obrazem mnie, jeśli tę stuwę wrzucę do błota, czy ta stuwa nadal będzie miała wartość? Tak. Jeśli ją wrzucę do szamba i wyciągnę, to chciałbyś tę stuwę? Nie? Twardziel. A jakbym ją tak wysuszył, wyprał i taka piękna, czysta, nowa, chciałbyś? Tak. Zobaczcie, niezależnie od tego, co się w naszym życiu stanie. Pamiętam mój brat, wczoraj było, przepraszam, w niedzielę było takie piękne czytanie, pierwsze czytanie o tym, że Adam, jak zgrzeszył, to co zrobił? Schował się w krzaki. W naszym życiu jest tak, jak narozrabiamy, to przed Panem Bogiem uciekamy. Mój brat, jak nawalił w gacie, przepraszam za słowo, to się chował pod stołem. Wszyscy wiedzieli, że zrobił w gacie. Nie? My jak życiowo nawalimy, to się chowamy przed Panem Bogiem. I jeszcze tak, żeby się jakoś uleżało się. Nie? Zobacz, kłamstwo złego ducha o nas to kłamstwo o tym, kim nie jesteśmy. Kim nie jesteśmy. Kłamstwo złego ducha polega na tym, żeby w nas wypracować poczucie niskiej wartości. Żebyśmy myśleli, że nic nie jesteśmy warci. Że nasze modlitwy, nasze starania, tyle dla Niego proszę zrobiłam, a On co? I zły duch przychodzi wtedy i mówi, zobacz, On jest niewdzięcznikiem i podsyca w nas. To poczucie niskiej wartości to jest skutek grzechu pierworodnego. On się wyraża się w czterech takich punktach, można powiedzieć. Pierwszy punkt, który jest skutkiem tego grzechu pierworodnego, takie w nas są boskie przymusy. Musimy coś zrobić po to, żeby być jak bogowie w cudzysłowie. Takie dziwne aspiracje w nas. Takie boskie przymusy. Jak się nie spełnią, to tragedia. Wtedy lądujemy życiowo. Pierwszy to jest tak, wszystko musi mi wychodzić. Jeśli mam w sobie takie przeświadczenie, że wszystko w życiu musi mi wychodzić, każdego dnia, każdej chwili, to zobacz, jeśli spotkam się z jakąś trudnością, jeśli padam na twarz i coś mi się nie uda, to frustracja. Nic nie jestem wart, moje życie nie ma sensu. Włosy nie chcą się kręcić. Nie układają się jak trzeba. Życie ma sensu. Ale zobacz, taki przymus, jaki mam w sobie, że wszystko musi być, jest tragiczny. Gdybym ja i ty, byśmy tak wszyscy podchodzili do tego, że wszystko musi nam wychodzić na 100%, to byśmy byli frustrastami, bo nie da rady. Dobrze wiesz, że czasami robię po ludzku wszystko. Tak jak potrafię, ale się taki nie nosi, gdyby wszystkim dogodził. Nie dam rady. Muszę zgodzić się na to, że nie wszystko w życiu mi wyjdzie. Drugi taki boski przymus to jest to, że każdy musi o mnie dobrze myśleć i mówić. Nie daj Boże, jak mnie skrytykują. Przychodzi parafianka, mówi: księdza, ale na tym kazaniu to ksiądz nudził. Ja mówię: spokojnie, w czyśćcu będę słuchał swoich kazań za karę. Pani się nie martwi. Jeżeli mam taki przymus, że wszyscy muszą do mnie dobrze mówić i myśleć, to zobaczcie, ja będę dla innych, będę starał się im przypodobać, będę tym, który będzie zabiegał, żebrał o ich uznanie. Ja nie chciałbym, żeby niektórzy, nawet z tej świata mediów, żeby mnie chwalili. Ja bym tego nie chciał. Bo to znaczy, że ja się oddaliłem od Pana Boga. To znaczy, że się sprzeniewierzyłem temu, co najważniejsze. Nie wszyscy muszą o Tobie dobrze mówić i myśleć. Naprawdę. Trzeci taki boski przymus, przez który zły duch sprawia w nasze poczucie niskiej wartości, to jest, że wszystko musi być po mojej myśli. Księdza, moja żona, kochana kobieta, ale nie daj Boże jej się sprzeciwić. Ona mówi, że zawsze ma rację, a jak nie ma, to i tak ma. No i po co mam się kłócić, jak ma zawsze rację? Zobaczcie, pamiętam, mój przyjaciel mówi: słuchajcie, moja babcia to święta kobieta była, ale jak jej dziadek stąpił na odcisk, to by go parasolką po głowie zatłukła. Nie? A święta kobieta była. Wiecie? I czwarte, że wszystkich muszę stwarzać na swój obraz i podobieństwo. Wszystko musi być tak, jak chcę, tak jak ja sobie wyobrażam. Wszyscy mają tak mówić, wszyscy mają tak postępować. A jak się tak nie dzieje, frustracja. Poczucie niskiej wartości. Zobacz, nasze poczucie niskiej wartości bierze się z naszych takich skażenie, tym grzechem pierworodnym, ale to jest takie skażenie właśnie grzechem pychy. Warto o tym czasami się zastanowić. To naprawdę uwalnia. Jeśli ja zrobię wszystko, co w mojej mocy i powiem: Panie, resztę należy do Ciebie, ja jestem spokojny. Ja naprawdę jestem spokojny. Bo jeśli Pan Bóg nie będzie chciał, jeśli Pan domu nie zbuduje na próżno wasze przesiadywanie do późno w nocy i wasze starania, na próżno. Zobacz, jaki jestem w oczach Pana Boga, kim jestem. Jestem tym kimś drogocennym. Jak Pan Bóg patrzy na mnie. Dzisiaj przychodzę tutaj do Niego, do świątyni. Tu Pan Bóg mnie zbawia, tu mi daje łaskę. W tym miejscu chcę, żebym był. Tu mi daje życie, może za jakiś czas będę gdzie indziej, ale tu i teraz przeżywam ten święty czas. Jak Pan Bóg patrzy na mnie? Co mówi Pan Bóg w Piśmie Świętym o mnie? Jaki jestem? Przede wszystkim jestem kimś, kto jest kochany. Jestem kimś, kto jest ukochany ponad wszystko. I nie ma miłości warunkowej. To sobie będziemy mówili o miłości warunkowej, która jest efektem mojego egoizmu. Ale Pan Bóg ukochał mnie. Mało tego, mówi do mnie: jesteś do mnie podobny. Ty też możesz kochać. Ty też możesz żyć miłością. To ci da szczęście. Szczęście to kochać i być kochanym. Najpiękniejsza definicja szczęścia. Skoro tak jest, jestem kimś bezcennym. Nawet jeśli wpadnę w to szambo, nawet jeśli się wydaje mi się, że sytuacja jest bez wyjścia, jak Gedeon, Bóg przychodzi i mówi: razem zwyciężymy. Jestem obok Ciebie. Chcę być obok Ciebie. Chcę, żebyś Ty była, chcę, żebyś Ty był obok mnie. Tak ważny jesteś dla mnie. Jestem kimś, kto ciągle się rozwija. Jestem kimś drogocennym w oczach Pana Boga. Jestem kimś rozumnym. Wiara moja jest rozumna. Przypomina mi się, ostatnio mówiłem na kazaniu o swojej parafii, jak jedna parafianka na roratach coś sobie ubzdurała, mówiła, że ten lampion, który zanosi do domu po mszy świętej, nie może mi zgasnąć po drodze. Bo jak mi zgaśnie, to znaczy, że w tym roku ktoś umrze z mojej rodziny. Super wiara, nie? Ja mówię, Boże, kochanko mi to, coś ty wymyśliła. Naprawdę, Boże Święty, tak jest. I ona mnie jeszcze przekonywała do tego. Ja mówię, ale skąd ty to wymyśliłaś? No tak jest. No i jak tak jest, to tak jest. No. Ja mówię, to uważaj, bo ci wymrze cała rodzina, tyle dni Adwentu, a takie wiatry są. Zobaczcie, mam dar wolności. Niektórzy tak bardzo pielęgnują ten dar, że wywyższają go ponad wszystko. Jestem wolny, mogę wybierać, mogę powiedzieć, przyjdź Panie Jezu, mogę powiedzieć, nie chcę Cię znać. Jestem wolny. Dramat wolności. Jestem kimś poranionym. To tak jak modlitwa ma takie trzy płaszczyzny. Wiem, kim jestem przed Panem Bogiem, kim stoję przed Nim. Wiem, kim jest Bóg. I wreszcie trzecia płaszczyzna to jest ta treść między nami. Wiem, kim staję. Jestem kimś poranionym. Zraniony jestem. Bardziej mi się chce rzeczy... Łatwiej jest chcieć rzeczy niedobrych. Dobrze o tym wiemy. Trudniej jest ofiarować się z miłości dla kogoś. Łatwiej udawać, że się nie widzi, że moja żona potrzebuje pomocy czy mąż. To łatwiej jest. Da se rady, proszę księdza. A gdzie ty jesteś? Ślubowałeś jej miłość. Jeśli zaniedbujesz miłość, masz się z tego spowiadać. I odwrotnie. I wreszcie jestem kimś powołany do świętości. Kochani małżonkowie, w kościele domowym pracuję na co dzień z małżeństwami. Jest taki piękny dialog małżeński, taki piękny punkt, takie zobowiązanie miesięczne, dialogu małżeńskiego. Dialog małżeński polega na tym, że spotykają się małżonkowie na godzinę. Na początku zapraszają Pana Boga, modlą się, Panie Boże, bądź z nami w tym czasie. I potem zaczyna jeden z współmałżonków, mówiąc, czym żyje moje serce. Na przykład, w tym miesiącu martwiłam się o to i o to, o to. Żyłam tym, tym i tym, a mąż słucha. I potem mówi mąż, nie przerywają sobie. I na końcu kończą tą modlitwą. W dialogu małżeńskim chodzi o to, żeby dowiedzieć się, czym żyje serce mojej żony, czym żyje serce mojego męża. Po to, żeby bardziej rozumieć i kochać. Ale wiecie, czasami mamy wdrukowane takie języki miłości. Skąd się to bierze? Myślę, że to bierze się trochę z naszego doświadczenia życiowego, z naszego dzieciństwa. Jest takich pięć języków, przypomnę, bo pewnie wiesz, znasz te języki miłości, to są obszary, dzięki którym czujemy się bardziej kochani. Można to tak też nazwać. Pierwszy obszar to są słowa. Słowa. Podobno kobiety kochają uchem, a mężczyźni wzrokiem. Nie wiem, czy to prawda. Ale pierwszy język miłości to są słowa. Jeżeli ktoś w dzieciństwie, w domu słyszał ciągle słowo kocham cię od rodziców, to dla niego będzie to naturalne, żeby powiedzieć to komuś innemu. I to będzie ten obszar, w którym będzie czuł się kochany. Ale jeśli pamiętam dziewczynę 14 lat, która mówiła, proszę księdza, mój tata mnie nigdy nie pochwalił w życiu. Ja nie pamiętam, żeby powiedział mój tata kiedykolwiek, świetnie córko to zrobiłaś. Boże, jaka to była poraniona dziewczyna. Pierwszy obszar to właśnie słowa. Drugi obszar, w którym czujemy się bardziej kochani, to jest właśnie czas. Dobry czas. Na przykład, jeśli żona w takim języku miłości została uformowana w domu, to na przykład mąż nie ma dla mnie czasu, bo dużo pracuje, to znaczy, że co? Nie ma czasu, równa się? Nie kocha mnie. Przestał mnie kochać. A on będzie wychowany w innym języku miłości, bo będzie uważał, że kocha ją, bo jej daje prezenty. Że kupiłem ci, chciałaś ten łańcuszek, to ci kupiłem. I to będzie dla niego sygnał, że on ją kocha. A ona będzie potrzebowała, ona mówi językiem słów. I zobaczcie, co się dzieje. Mówią nawzajem, nie kochamy się. Gdzieś się rozmijamy. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, w jakim obszarze ktoś się czuje bardziej kochany. To nie chodzi o to, żebym ja powiedział komuś, że Cię kocham. To chodzi o to, żeby ta osoba czuła się kochana. A to jest co innego. To jest trudniejsze. To jest naprawdę trudniejsze. Wreszcie czwarty obszar to mogą być takie dobre uczynki, drobne uczynki. Na przykład robimy coś razem, jakieś niespodzianki, mamy czas, coś tam, jakiś drobiazg dla kogoś robimy. I wreszcie piąty to jest dotyk, przytulenie, pocałunek. To jest taki, ta miłość, która jest widzialna, która jest ciepła. Miłość okazywana. Miłość jest widzialna. Naprawdę. Jutro sobie o tym powiemy też. Kiedy się pojawia okazja, pokazuję, że ją kocham. To jest dla mnie ważne. Na koniec chciałbym zaproponować Ci, żebyśmy spojrzeli na Mistrza Miłości, na Boga, który jest miłością, który zawsze w swoim zachowaniu kocha, zawsze. A dzisiejsze Ewangelii słyszeliśmy, jak wszedł w konflikt z faryzeuszami. A Bóg zawsze kocha, zawsze. Nie ma innej możliwości, jakby kochał. I chciałbym zobaczyć razem z Tobą, jak kocha nasz Pan, jak my mamy kochać. Jaka jest mądra miłość Pana Boga do nas. Dostosowana do odbiorców. Dostosowana do odbiorców. Zobacz. Miłość to taka bardziej skomplikowana postawa za pomocą słów, gestów, czynów, że tej osobie obok mnie chce się żyć. Pamiętam małżeństwo, gdzie się około 10 roku małżeństwa mieli wypadek, ona była sparaliżowana, miała złamany kręgosłup, była sparaliżowana od szyi w dół. I on przez 20 lat codziennie, dzień w dzień nosił ją do łazienki, przerobił łazienkę, żeby mógł ją myć, żeby mógł się opiekować, żeby mógł być full service 24 na dobę. Nie mieli dzieci. I wiesz, kiedy przychodziłem do nich z Panem Jezusem, to ona mówiła, proszę księdza, ja jestem najszczęśliwszą żoną na świecie. Tak jej się chciało żyć. Takie warunki on tworzył wokół niej, że jej się chciało żyć. To nie znaczy, że mu było łatwo. Czasami, kiedy mnie odprowadzał do drzwi, to aż mu łezka poleciała, mówił, proszę księdza, już nie mam siły. Ale wracał i był mężny. Jak Jezus nas kocha. Jak Jezus kocha wszystkich, jak okazuje tę miłość. Zobacz, wobec różnych ludzi Jezus różnie okazywał tę miłość. Miłość Boga nie jest miłością cukierkowatą. Naprawdę nie. Wobec ludzi szlachetnych, dobrej woli, na przykład swoich przyjaciół, Łazarza, Marty, Marii, wobec jawnogrzesznicy, przytulał, rozgrzeszał, płakał, wzruszał się, był czuły. A w innym momencie, kiedy wobec innych ludzi, wobec na przykład zatwardziałych grzeszników, co robił Jezus? Był twardy. Mówił, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Ja mówiłem do moich uczniów w szkole tak, kocham Cię, dlatego Ci stawiam uwagę. Proszę księdza, jak to? Ja mówię, no tak. Gdybyś mi była obojętna, to bym Cię zlekceważył. A ponieważ Cię kocham, nie jesteś mi obojętna, dlatego stawiam Ci jedynkę. Ksiądz jest nienormalny. Miłość wymagająca. Nie jesteś mi obojętny. Synu, mężu, kiedy staczasz się, mam obowiązek powiedzieć Ci, nie żyj tak. Nie zgadzam się na Twoje takie życie. Kocham Cię, dlatego protestuję, żebyś tak żył. Jak Jezus postępował wobec krzywdzicieli. Zobaczcie, kiedy został uderzony w policzek, co zrobił? Zapytał, dlaczego mnie bijesz? Jeśli źle powiedziałem, to udowodnię, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Jeśli ktoś mnie krzywdzi, kocham go, broniąc się przed nim. Jeśli mąż krzywdzi rodzinę, dzieci, żonę, ona kochając go, musi przed nim się bronić. Policja, niebieska karta, inne rzeczywistości. I odwrotnie także. Nie mogę na to pozwolić, żeby on miał więcej ofiar na swoim sumieniu. Walczę o niego. Mądra miłość, jutro będziemy mówili o tym. Wobec ludzi podłych, cynicznych, jak Jezus postępuje. Publicznie demaskuje, mówi groby pobielane. Jesteście jak groby pobielane, publicznie. Słuchajcie, przez 3 lata pewna pani przychodziła do mnie na rozmowę. Żona, nie mieli dzieci. Jej mąż był cynikiem. Wracała z kościoła do domu. On mówi, no i co? Wysyła cię ten twój Bóg? Co tam mu szeptałeś do ucha? Co? Wiecie, i takie ciągłe teksty. I ona mówi, im bardziej dawałam mu dobro, im bardziej okazywałam mu czułość, im bardziej byłam dla niego dobra, tym bardziej mną gardził. Ja mówię, jest jedna rzeczywistość, która ruszy cynika. To jest jego własne cierpienie. Nic go innego nie ruszy. Poza jego własnym cierpieniem. Nic innego go nie ruszy. Wtedy, kiedy cierpi, wtedy cały świat wokół niego powinien się kręcić. Wszyscy mają rzucić wszystko, troszczyć się o niego. Jutro będziemy sobie mówili o miłości warunkowej, która jest efektem egoizmu. Ale już dzisiaj nawiązuję do tego. I ostatnia grupa, wobec których Jezus, to my. Pamiętasz, jak ze świętym Piotrem rozmawiał Jezus. Mówi do niego, czy mnie kochasz, czy mnie miłujesz? Przychodzimy tu do Jezusa z naszym bagażem dzisiejszego dnia. Zmęczeni, rozgoryczeni, różne doświadczenia. Coś nam nie wyszło, ktoś nas źle potraktował, ktoś źle ocenił. Mówimy o tym Jezusowi, a Jezus mówi, ja to wszystko wiem, ale powiedz, czy mnie kochasz. Powiedz, że jestem dla ciebie najważniejszy. Powiedz, że jestem dla ciebie pierwszy. Jezus nie mówi Piotrowi, że będzie miał łatwe życie potem. Nie mówi, mówi, mało tego, przepaszą cię, poprowadzą dokąd nie chcesz. Ale na koniec mówi do niego, pójdź za mną. Chcę, żebyś był blisko mnie. Chcę być w twoim życiu, chcę być w twoim doświadczeniu. Nie zostawiaj mnie. Chcę być w tobie, w twoim życiu. Tak jesteś ważny dla mnie. Siostro i bracie, Pan Bóg lubi paradoksy. Historia Gedeona pokazuje nam, że kiedy spalam się, tak naprawdę zaczynam żyć. Kiedy upadam, z Panem Bogiem powstaję, bo On się mocno angażuje. To jest niesamowite. Zapraszam Cię na jutro, na ostatni dzień. Jutro będziemy mówili, będę miał niespodziankę dla Was, to co powiedziałem. 25 sposobów, jak okazać miłość żonie mężowi i odwrotnie. Żona mężowi, mąż żonie. Dzisiaj kserowałem w kurii te rzeczy, na co pani Asia mówi, księdza, fajne to. Przyczepicie sobie może na łazienkę, na lodówkę. Ja nie chcę, żeby to było coś jakiegoś mądralińskiego. Naprawdę nie czuję, nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, żeby czasami zerknąć i zobaczyć, czy rzeczywiście moja miłość jest taka, jak miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo to jest najważniejsze. Jutro sobie o tym powiem sobie o egoizmie, powiem sobie o miłości Bożej, jakim językiem Pan Bóg mówi, jakie są przymioty Pana Boga. Wreszcie powiemy sobie o geście umycia nóg. Serdecznie Was zapraszam na dzień jutrzejszy. Oddaję 100. Pani się nie boi. Podobno, za psychologa się więcej wydaje. Dziękuję Wam, kochani, za Waszą cierpliwość. Dzisiaj mówiłem dłużej, bo aż 35 minut. Przepraszam, ale dziękuję za to, że daliście mi tę szansę. I do zobaczenia, do jutra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.